Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Na podstawie tego, co do tej pory zostało powiedziane w naszych audycjach, widać, że około tysiącletni okres średniowiecza wymyka się jakimkolwiek jednoznacznym ocenom. Ta epoka wciąż jest za mało przez nas poznana i dlatego zbyt łatwo powtarzamy bezpodstawny slogan o ciemnym, prymitywnym średniowieczu. A tymczasem najlepsze współczesne osiągnięcia myśli ludzkiej, nie tylko w zakresie nauk humanistycznych, mają swoje korzenie w kulturze i duchowości średniowiecza. Ktokolwiek więc mówi o zacofaniu średniowiecza, urąga sam sobie i zdradza braki w swoim elementarnym wykształceniu. Przepraszam za ten sarkazm, ale trudno nie oburzać się na takie opinie, jeśli pochylając się nad średniowieczem ze zdumieniem stwierdzamy, że kryje ono w sobie prawdziwe skarby mądrości, geniusz ludzki i autentyczną świętość. Zamiast więc mówić zacofane średniowiecze, poprawniej byłoby użyć określenia święte średniowiecze. Bo to na świętości ludzi tamtych czasów budowała się europejska cywilizacja i kultura, bez której dziś być może bylibyśmy zbiorowiskiem zdziczałych plemion, jeśli w ogóle ktokolwiek zamieszkiwałby jeszcze stary kontynent. Jeśli zaś mówi się o świętości w średniowieczu, to i tak czasem zakrada się inny, błędny stereotyp. Jakoby prawo do świętości w tamtych czasach mieli wyłącznie mnisi i mniszki oraz kler. Zupełnie zapomina się o niezwykle doniosłej roli laikatu, który z uwagi na panujące wtedy feudalne stosunki społeczne nie był dość szanowany, a przez to nieco też przez historię został zapomniany. Z tym większym zdumieniem odkrywamy wspaniałe, wprost heroiczne przykłady mądrości oraz świętości ludzi świeckich tamtych czasów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Weźmy na przykład żyjącego u schyłku średniowiecza wielkiego patrona Szwajcarii, świętego Mikołaja z Fluje. Przyszedł on na świat w rodzinie zamożnego włościanina 21 marca 1417 roku w kantonie Unterwalden. Od dziecka Mikołaj zdradzał zamiłowanie do samotności i ciszy. Raczej stronił od rówieśników. Pragnął poświęcić swe życie Bogu, dlatego wstąpił do benedyktynów w Engelberg. Niebawem jednak powrócił do domu i wstąpił w związek małżeński z Dorotą Wys, z którą dochowali się 10 dzieci, 5 córek i 5 synów, z których jeden potem został proboszczem w jego miejscowości, gdzie, jak za chwilę powiem, zbudował swoją pustelnię. Mikołaj swoją pracowitością i prawością życia zyskał sobie duży autorytet u współziomków, którzy wybrali go na radcę i kantonalnego sędziego oraz deputowanego do Federacji Kantonów Szwajcarskich. Gdy wybuchła wojna Szwajcarii z Austrią w latach 1433-1460, pełnił służbę wojskową w randze oficera, powracając co jakiś czas do swego domu, aby dopilnować gospodarstwa rolnego dla zapewnienia utrzymania i wykształcenia swojej licznej rodzinie. ani obowiązki wobec rodziny, ani obowiązki wobec lokalnej społeczności, a tym bardziej obowiązki wojskowe, nie zagłuszyły w nim pragnienia poświęcenia się Bogu. Mając już 50 lat, w roku 1467, oczywiście za zgodą swojej żony, postanowił jeszcze raz wstąpić do benedyktynów, pozostawiając dzieci, wśród których najmłodsze nie miało jeszcze 1,5 roku. Ostatecznie jednak, prawdopodobnie pod wpływem jakiegoś wewnętrznego oświecenia, zdecydował się pozostać pustelnikiem. Wyruszył więc na poszukiwanie odpowiedniego miejsca do założenia swojej pustelni. Jak podaje legenda, jakiś wieśniak, który udzielił mu gościny w jego wędrówce, uświadomił mu, że powinien wrócić do swoich rodzinnych stron i tam, wśród swoich współziomków, być apostołem i świadkiem wiary. Tak też uczynił i w pobliżu rodzinnego Fluje wybudował mały domek i kapliczkę, gdzie spędził ostatnie 20 lat swego życia. Zmarł 21 marca 1487 roku, dokładnie w dniu swoich 70. urodzin. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że święty Mikołaj z Fluje całkowicie odciął się od rodziny, ludzi i świata. To prawda, że przeżywał liczne doświadczenia mistyczne, z powodu których uznawany jest za jednego z ostatnich wielkich mistyków późnego średniowiecza. To głębokie, mistyczne życie duchowe było dla niego źródłem i siłą do nauczania i wspomagania innych we wierze oraz wszystkich trudnych okolicznościach życiowych swoich współziomków. A ponieważ jego sława szybko rozeszła się daleko po świecie, przybywali do niego różni ludzie, aby szukać rady i duchowego wsparcia. Święty Mikołaj doskonale orientował się, co się dzieje w polityce i w życiu publicznym. W sposób istotny na przykład przyczynił się do zażegnania nowej wojny z Austrią w 1473 roku, a kilka lat później był także mediatorem w konflikcie pomiędzy poszczególnymi kantonami Szwajcarii. Zapewne właśnie z tego powodu nazwano go ojcem Szwajcarii i budowniczym pokoju. Prowadząc głębokie życie mistyczne, brat Klaus, jak nazywali go współcześni mu Szwajcarzy, doznawał wielu niezwykłych łask. Jedną z nich była tak zwana inedia, czyli całkowite wstrzymanie się od pokarmów i napojów, co trwało przez 20 lat jego pustelniczego życia. Odżywiał się jedynie komunią świętą, którą przyjmował w każdą niedzielę w pobliskim kościele z rąk swojego syna, który tam był proboszczem. Warto dodać, że już w młodości, zwłaszcza w Wielkim Poście, święty Mikołaj praktykował bardzo surowe umartwienia, odżywiając się kawałkiem chleba raz dziennie. Biografowie jego życia podają, że miejscowy biskup, jak dowiedział się o tej niezwykłej sprawie, postanowił przekonać się o prawdziwości łaski inedii. Wokół pustelni Mikołaja dość gęsto ustawił strażników i zabronił, aby ktokolwiek zbliżył się do niej. Podejrzewano bowiem, że ktoś dostarcza mu żywności. Także Mikołajowi nie wolno było opuścić swojej samotni. Próba trwała ponad miesiąc. Biskup, przekonawszy się o prawdziwości tego mistycznego daru, zatwierdził styl życia Mikołaja, co jeszcze bardziej przysporzyło mu popularności. Jak za życia, tak i po śmierci, aż do dziś, do jego grobu ściągały tłumy, aby za jego pośrednictwem dostąpić różnych łask. Jednakże wskutek nieustannych konfliktów zbrojnych przetaczających się przez Szwajcarię, jego proces beatyfikacyjny rozpoczęto dopiero 100 lat później. Ostatecznie w 1669 roku papież Klemens IX zatwierdził dotychczasowy kult świętego Mikołaja. A dopiero w naszych czasach papież Pius XII 15 maja 1947 roku dokonał uroczystej kanonizacji Mikołaja z Fluje i ogłosił go głównym patronem Szwajcarii. Jest on ponadto patronem radnych miejskich, pracowników administracji publicznej, ojców rodzin, a także orędownikiem w trudnych sprawach małżeńskich i rodzinnych. Na obrazach święty Mikołaj z Fluje często jest przedstawiany jako wychudzony, brodaty pustelnik, zwykle na klęczkach z kijem i różańcem. Czasem też przedstawia się go z krzakiem cierniowym, gdyż według legendy diabeł miał go wrzucić w ciernie, albo też przedstawia się go z diabłem u boku, z którym jako pustelnik toczył duchową walkę. Święty Mikołaj z Fluje to nie jedyny przykład świętości ludzi świeckich doby późnego średniowiecza, ale za to chyba najbardziej znany i podziwiany. Byłoby dobrze, aby także współcześnie święty Mikołaj z Fluje był naśladowany, zwłaszcza przez mężczyzn, mężów i ojców. Oby tak jak ich patron, pomimo miłości małżeńskiej i zatroskania o byt rodziny, nie zagubili w sobie pragnienia Boga. Niech zatem modlitwa, jaką pozostawił nam święty Mikołaj z Fluje, stanie się modlitwą katolickich mężów i ojców. Panie mój i Boże, zabierz ode mnie wszystko, co mi przeszkadza przyjść do Ciebie. Panie mój i Boże, daj mi wszystko, co mi pomaga przyjść do Ciebie. Panie mój i Boże, odbierz mnie samemu i weź mnie sobie.